Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko. Dziś w porannej rozmowie wracam do sprawy Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego, który niedawno został wykluczony ze Światowego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. No i jestem ciekaw, co tak naprawdę dzieje się w Poznańskim Ogrodzie Zoologicznym. O to będę pytał po sąsiedzku dyrektora Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu, Radosława Ratajszczaka, który jest dzisiaj z nami przy telefonie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Pan także przez wiele lat pracował w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu, więc wydaje mi się, że uprawniony sędzia w tej sytuacji. No i właśnie zapytam w taki sposób, w jaki publicystycznie nasuwa mi się to na to od razu przychodzi do głowy. Panie dyrektorze, czy to jeszcze ogród zoologiczny, czy już zwierzyniec, jak chcą niektórzy i mówią o Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu, przynajmniej formalnie z nazwy?
No trudno powiedzieć. Ogrody zoologiczne nie są jednorodne. Jest grupa ogrodów zoologicznych progresywnych, które zrzeszają się właśnie w tych organizacjach takich jak EALA czy BAZA. Jest grupa ogrodów, które są tylko atrakcjami publicznymi, najczęściej ogrody prywatne, których jedynym celem jest zarabianie pieniędzy. Są wreszcie ogrody, które są gdzieś na pograniczu i takim ogrodem jest Ogród Poznański, który jeszcze nie zdecydował, czym chce być, ja myślę. Myślę, że to są decyzje wymuszane ad hoc. Ten ogród nie ma żadnego planu rozwoju, więc zobaczymy, co przyszłość przyniesie.
Dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, Ewa Zgrabczyńska, mówi, że tak naprawdę ona przeprowadza rewolucję światopoglądową i prezentuje pewną nowoczesną wizję, na którą nie godzą się inni szefowie ogrodów zoologicznych. Na przykład mówi, że nie będzie zgody na uśmiercanie zwierząt z jej strony, będzie przeciwdziałała przemytowi i cierpieniu zwierząt egzotycznych. To tak można byłoby w skrócie mniej więcej tę wizję przedstawić.
To tu pełna zgoda. Oczywiście nie ma zgody na cierpienie zwierząt egzotycznych, a to nie żadna nowość. Była taka grupa, istnieje taka grupa ogrodów, które zajmują się zwierzętami niechcianymi. Wrocławskie Zoo przez wiele lat tak działało. Przyjmowało każde zwierzę, ktokolwiek przywiózł jakiekolwiek zwierzę, było przyjmowane. Czy były dla niego warunki, czy nie, to nie miało żadnego znaczenia.
To trochę tak Poznań robi w tej chwili właśnie.
Nie. Tak, to często te zwierzęta bardzo, bardzo źle kończyły, ponieważ już było jedno za dużo, a to oznaczało, że dla wszystkich innych te warunki się pogarszały. To samo miało miejsce przecież przez długie lata w Poznaniu teraz, kiedy tygrysy odebrane ludziom siedziały w prowizorycznych ogrodzeniach. To był jeden z zarzutów EASY, który zaciążył na...
Ale wcześniej były zupełnie w jakimś miejscu, w którym w ogóle nie dało się
funkcjonować. Tak, tylko czy trochę lepsze to jest wystarczające?
Mhm. Czyli pan na przykład...
A przy tym pogarszanie tym, które już są, co nie jest z gumy. Ludzie, każdy ogród zoologiczny poważny pracuje na podstawie ścisłych planów. I to nie są plany hodowli tworzone tylko przez nas, tylko to są wspólnie tworzone dla tych ponad 300 ogrodów zoologicznych, bo jeżeli ktoś ich nie wypełnia, no to cały program hodowli traci. Tak na to trzeba patrzeć.
Pan mówi, że to był jeden z argumentów, który sprawił, że Poznański Ogród został wykluczony z WAZY, czyli ze Światowego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych.
WAZY to był automat już.
Aha, czyli to jakby to jest pokłosie tego europejskiego
pokłosie,
wykluczenia.
Tak.
Pan zasiada w gremium.
No nie znam ogrodu, który w tak krótkim czasie stracił członkostwo trzech organizacji, do których należał od dziesiątek lat, czyli Polskiego Stowarzyszenia Ogrodów Europejskiego i Światowego.
Panie dyrektorze, a pan gdyby był na miejscu Ewy Zgrabczyńskiej, czy pan przyjąłby do siebie te tygrysy z polsko-białoruskiej granicy
nie,
w takiej sytuacji?
Na pewno nie, dlatego że to nie jest rola ogrodów zoologicznych. Rolą ogrodów zoologicznych jest ratowanie gatunków, zapewniając dobrostan osobników, a nie ratowanie osobników, które z ratowaniem gatunku nie mają nic wspólnego. To jest fundamentalna różnica.
No i Ewa Zgrabczyńska mówi, że właśnie przez to się różni z wami. Przez to, że ona chce ratować zwierzęta.
Znaczy, wie pan, zależy, jeżeli ktoś swój PR stawia ponad wszystko, bo ja sądzę, że jest to bardziej działalność PR-owa niż jakakolwiek inna, no to tak się dzieje. Natomiast, no i oznaczałoby to, że pozostałych 350 dyrektorów najlepszych ogrodów zoologicznych w Europie się myli, tak? A tylko pani Skrobczyńska jest, no, ma słuszną linię i wymyśliła coś nowego.
Panie doktorze, a ile ogrodów w ostatnim czasie opuściło, czy zostało wykluczonych z EAZY, WAZY? Były w ogóle takie przypadki?
Bywają takie przypadki, bardzo rzadkie. To w przypadku złamania rzeczywiście jakichś kodów etycznych, naszych zasad. W WAZie to ja nie pamiętam ostatnio, żeby jakiś ogród był wykluczony na tej zasadzie. Wcześniej to było zoodwór Kalowe w Czechach, które handlowało zwierzętami i na lewo i prawo i zostało wyrzucone z EAZY i z WAZY. No wróciło już po okresie karencji i zmianie dyrekcji.
Pan zasiada między innymi we władzach EAZY i także WAZY.
Tak, w obydwu, i w WAZie, i w EAZie.
Czyli można powiedzieć, że pan w jakiś tam sposób przyłożył się do tego wykluczenia?
Czy nie, no to ja akurat nie działam. My nie działamy na takich zasadach. To są komisje członkowskie i one przedstawiają zarządowi swoje wnioski.
No była kontrola w Poznaniu, było sporo uwag do ogrodu zoologicznego w Poznaniu.
A zarząd nie ma nic do tego, tylko najwyżej przedstawia walnemu zgromadzeniu pod głosowanie wyniki.
Wiceprezydent Poznania.
Bardzo demokratycznie.
W każdym razie wiceprezydent Poznania, który nadzoruje działalność Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego, mówi, że po tej kontroli wdrożono różne procedury, które miały między innymi zapobiegać temu, co ujawniono w czasie kontroli, na przykład niekorzystne warunki weterynaryjne, w których zwierzęta były leczone, i mówi, że to już jest na przykład usunięte, i z optymizmem patrzy na kolejną kontrolę, mówi, że na pewno zostanie przywrócona.
No ja nie wiem, bo to zależy od komisji kontrolującej, na którą ani pan Stolarski, ani ja nie mamy wpływu. Więc mówienie o czymś, że to będzie na pewno tak, to chyba trochę przesada.
A kiedy pan w ogóle, panie dyrektorze, był ostatnio w Poznaniu? Bo jestem ciekaw, czy odwiedzał pan ogród zoologiczny.
Rok temu.
Tak incognito, że tak powiem? Czy jako zwykły gość?
Tak, nie mamy żadnych kontaktów z poznańskim zoo.
I jakie byłyby pańskie wrażenia? Czy bardzo różni się od tej placówki, w której pan pracował, w której pan dyrektorował przez ileś lat?
Ja widzę taki chaos. To jest przykre, dlatego że to zoo dostało ogromną ilość pieniędzy. To w swojej historii chyba w poznańskie zoo nigdy nie dostało tyle kasy. Natomiast obiekty, które są budowane, wcale nie są przełomowe, są nieciekawe, są przestarzałe, źle zbudowane, bez planu ogólnego, przypadkowa lokalizacja, ogromna ilość wycinek. Najbardziej nieprzyjazne dla zwiedzających zoo, jakie widziałem. Wszystko podgradzane, mimo że możliwość zakażenia COVID-em zwierząt w pawilonie nocnym, gdzie są dwa odrębne systemy wentylacji i wszystkie ogrodzenia są szklane, nie istnieje, no ale jednak był zamknięty na długo, potem jak wszystkie inne w całej Europie zostały otwarte.
No to mocne słowa są. Ale dyrekcja, która jest co jakiś czas też na dywaniku radnych poznańskich, odpowiada, że no, mamy sukces taki też frekwencyjny. No, powołuje się choćby na fenomen Facebooka, ponad 180 tysięcy osób, które lubią tę stronę, jak to się dzisiaj ładnie mówi. Milionowe posty, choćby w tej sprawie dotyczącej tych tygrysów przywołanych przez nas. No i frekwencja. Frekwencja, która według danych ZOO w 2015 roku wynosiła 279 tysięcy, a w 2019 już rekordowe 490 tysięcy. No, w ubiegłym roku z powodu pandemii ogród zwiedził niecałe 300 tysięcy, no ale to i tak ze względu na pandemię. Ogród mówi, że to są bardzo dobre dane. No i te dane pokazują, proszę bardzo, zobaczcie, ludzie chcą do nas przychodzić.
Chcą, oczywiście, zawsze będzie pewna grupa ludzi, która będzie chciała przyjść. Nakłady finansowe na budowę nowych obiektów w zoo były ogromne i bardzo się dziwię, że tak niska ilość zwiedzających przyrosła. No my zmieniliśmy zoo w większym stopniu wrocławskie.
No właśnie, jak to się ma do wrocławskiego?
W 2007 roku mieliśmy 360 tysięcy, a w roku 2014 1 800 000. Troszkę inna sprawa. Poza tym nasze bilety mają cenę rynkową. Poznańskie bilety są nadal dotowane, bo pokrywają tylko koszty działania zoo w 20% czy 30% maksymalnie.
No, u was jest drożej, to na pewno. To jako poznaniak mówię.
Proszę?
Jako poznaniak faktycznie przyznaję, u was jest drożej.
U nas jest drożej, ale my mamy ofertę inną zupełnie.
A jaki, jak to
jest przyjazne.
Jak pan powiedział o tym milionie ponad osób, które były po jakimś czasie. A jak to się ma teraz w tym czasie pandemicznym? Jakie są dane we Wrocławiu?
Ten rok jest rekordowy. W lipcu i sierpniu w sumie 630 tysięcy.
No tak, to jest zdecydowanie więcej.
Milion 280 tysięcy. Oczywiście przekłada się to przy tej cenie biletów na zupełnie inne wyniki ekonomiczne, bo nasze przychody są ponad 10-krotnie wyższe niż poznańskie.
Czy to się też przekłada na to, co ludzie mogą zobaczyć w ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu?
A oczywiście, oczywiście.
O tyle więcej można zobaczyć.
To jest dla zwierząt, ale żeby było dobre dla zwierząt, muszą do niego przyjść ludzie. I to jest podstawa. Nie można traktować żadnej z tych grup źle.
Ale Ewa Zgrabczyńska mówi, niestety, że właśnie zoo jest dla zwierząt, wszystkich zwierząt i stąd,
jest,
jak ona mówi, przeprowadza rewolucję światopoglądową.
To inaczej nie ma sensu.
Panie dyrektorze, to ja pana jeszcze sprowokuję troszeczkę słowami Ewy Zgrabczyńskiej, która pytana przez znów radnych odpowiedziała, że dlaczego zostało wykluczone poznańskie zoo i dlaczego ma takie, to inne zdanie, mówi, że ma inne zdanie, ponieważ pozostali dyrektorzy ogrodu to są panowie 65+, nie kobiety. I cytuję teraz, niestety ma to realny wpływ nie tylko biologiczny, ale także poglądowy na to, co się dzieje. Koniec cytatu.
Wie pan, ja mam prawie 65 lat, jest wśród nas kilka pań i zawsze było. To jest dość sfeminizowana dyscyplina pracy, także zawsze jest bardzo dużo pań na wysokich stanowiskach. I muszę panu powiedzieć, że właśnie przechodzę do innej pracy, żeby rzeczywiście odpłacić.
Słyszałem, jedzie pan do Wietnamu i tam nowe wyzwania.
Które dały mi dobre życie, chcę im odpłacić teraz z nawiązką. Jadę do Wietnamu, będę prowadził programy ochrony małp Wietnamu. Także ja akurat nie należę chyba do tych leśnych dziadków, jak to nas określano. I czuję się urażony tym, bo jak pani Zgrabczyńska zrobi 1% tego, co ja w swoim życiu zrobiłem dla ochrony zwierząt, to możemy pogadać.
Czyli jakby nie zgadza się pan z tym zarzutem ze strony Ewy Zgrabczyńskiej, że wy po prostu nie nadążacie ze zmianami, a ona prezentuje wizję nowoczesną. Ja tu cały czas posługuję się cytatami z Ewy Zgrabczyńskiej, które mam na podorędzie.
Proszę pana, my pracujemy nad wizją ogrodów zoologicznych nowoczesną. To jest stała praca w ramach właśnie WAZY głównie, ale także EASY. Pracuje nad tym przynajmniej setka dyrektorów naprawdę czołowych ogrodów zoologicznych na świecie. I mówię, nie wierzę, że nie mają racji.
A gdyby pan, hipotetycznie, nie ma takiej sytuacji, ale załóżmy, że powstaje taka sytuacja, że jakiś zarządca komisaryczny znajduje się nagle w Poznaniu i wprowadza program zmian, czy jakby leczenia sytuacji, tego, żeby ogród zoologiczny ponownie był ogrodem przyjętym do tych organizacji światowych, europejskich. Jakie działania powinien zrobić, pańskim zdaniem, komisarz w takim miejscu? Bo nie pytam, czy Ewa Zgrabczyńska powinna być odwołana, bo pewnie wiem, jaką pan odpowiedź udzieli. No ale co powinien zrobić tak w kilku zdaniach, żeby było dobrze?
No przede wszystkim odtworzyć kontakty z innymi ogrodami zoologicznymi. Można rozwijać ogród tylko jak się coś wie. Jeżeli ani pani Zgrabczyńska, ani jej personel nie uczestniczy w spotkaniach, jest odcięty od wielu informacji, celowo lub niecelowo, no to wtedy bardzo dużo traci. My jesteśmy organizacją nastawioną, wszystkie te trzy, i polska, i europejska, i światowa, na współpracę. Nie ma tajemnic. Jeżeli ktoś chce się czegoś dowiedzieć, to się tego dowie. I tam trzeba znaleźć swoje inspiracje i zacząć je wprowadzać w życie. Także to jest do zrobienia, bo mówię, każda z naszych organizacji chętnie pomaga. Jest nawet system mentorów dla ogrodów, które są słabsze, które jeszcze nie nadążają, które jeszcze nie osiągają.
Tylko ja trzeba chcieć tej pomocy, jak rozumiem.
W Leningradzie. Ale trzeba tego chcieć. Jeżeli ktoś uważa, że wie wszystko w pierwszym dniu, kiedy przychodzi jako nowy do tej instytucji, no to już nie gra.
No to zobaczymy, jak to się będzie w takim razie rozwijało. Czekam też na te wyniki kontroli, która ma być kolejne. Władze Poznania też na to czekają. One z optymizmem...
No trochę się to przeciąga przez pandemię. Ja jestem inspektorem, też jeżdżę akurat do Poznania. Nie chciałem, bo nie chciałem...
Nie chciał pan być w konflikcie interesów. Panie dyrektorze, musimy kończyć. Zobaczymy, jakie będą te wyniki. Radosław Ratajszczak, dyrektor Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzę. No i udanej kariery dalszej zawodowej na wietnamskich ścieżkach. Pozdrawiam, do usłyszenia.
Dla dobra małp.
Dla dobra małp. Dobrego dnia.
Dziękuję. Kluczowy temat.